Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła Mu ukaże, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi tak, jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze słowo liturgii, które przed chwilą słyszeliśmy, wydaje się być samo w sobie już takim zwieńczeniem naszych rozważań wielkopostnych, tematu wiary. Wiara, która rodzi się ze spotkania z miłością, ale ostatecznie sens tej wiary, znaczenie tej wiary, to jest właśnie to, że ona prowadzi nas do miłości, do przemienienia w miłość. Mamy niezwykłą obietnicę. Kiedy jeszcze byłem studentem przed seminarium, właśnie często spośród różnych okazji, także wśród moich najbliższych, rozmawialiśmy o wierze. To było moje takie nawrócenie. Przeżywałem, więc chciałem się tym dzielić, tak jak umiałem. Jeden z takich zarzutów, który słyszałem, to był, że Kościół tak często mówi o śmierci, o końcu życia, że to takie smutne, przygnębiające. Tylko wiecie, to było, dla mnie to cała wieczność, bo ponad 20 parę lat temu. A dzisiaj z tej, wydaje się, tak krótkiej perspektywy w sumie, tak oglądając się wstecz, widzę, tych ludzi już nie ma. Dla nich już nie ma pytania o to życie, bo ono już się zakończyło. ich już nie ma z nami. A myśleli, że o tym życiu trzeba tylko mówić, że ono jest takie ważne. Tak nieraz powtarzamy w swoich nawet takich życzeniach, które sobie nawzajem składamy, nie uświadamiając sobie może do końca tego, że zdrowie jest najważniejsze, życzę Ci zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Ale zobaczcie, Pan Bóg dał mi łaskę w tamtym roku, w tym, który minął, być na pielgrzymce w Lourdes. I tam, jeśli ktoś był, jest bardzo wiele tabliczek z podziękowaniem, napisami dziękczynnymi za uzdrowienie. To cielesne. Tyle, że to jest z 1850 czy tam 60 roku, prawda? Zaczynają się te tabliczki. Także znowu większość tych ludzi już nie ma. To ocalenie, ten dar zdrowia dzisiaj nie ma już jakby takiego wielkiego znaczenia sam w sobie. Tak jakby jeszcze raz chciałoby się spojrzeć nam na to przyjście Pana Jezusa tu na ziemię 2000 lat temu. Przyszedłby niewidomym przywrócić wzrok, by głusi usłyszeli, by wyzwolić jeńców. Ale to było tylko znakiem dla nas wszystkich, że On ma jakąś niezwykłą władzę i niezwykłą moc. Że warto Mu zaufać, zawierzyć, że Jego Słowo nie jest słowem poety, jakiegoś proroka, który pięknie głosi, ale jest słowem tego, który ma moc, jeśli tylko Mu zaufamy, dokonać w nas tego, co obiecuje. On ma tą właśnie władzę. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Pan Jezus, jedyny Zbawiciel. Ale by ta wiara rzeczywiście mogła mnie przemienić, mogła mnie doprowadzić do miłości prawdziwej, do zjednoczenia z sobą, na tej drodze muszą pojawić się pokusy, muszą pojawić się takie sytuacje, które zmuszą mnie do wyboru. Człowiek to jest takie stworzenie, które tak by się chciało każdemu z nas ustawić w życiu, żeby było jak najłatwiej, jak najprościej. Mama, troszcząc się o swoich dzieci, czy rodzice o swoich dzieci, myślą, no właśnie, jak im tu pomóc, żeby było jak najprościej. Jeszcze ze szkoły średniej w Polsce pamiętam, jak ojciec mówił, kiedyś tam pomagałem mu w jego pracach i on mówi, albo wie ksiądz, ja to w swoim życiu tyle przeszedłem, tak mi trudno było i chcę, żeby mój syn miał właśnie tego wszystkiego, był jakby, chcę go ochronić przed tym. No tylko, że ja tego syna miałem szczęście uczyć. I tak naprawdę to według mnie, daj Panie Boże, żebym się pomylił, ale on rósł na kryminalistę. W każdym razie wielki egoizm, na pewno. Chociaż miał i dobre cechy, oczywiście. Właśnie może o tych pokusach, o tej pokusie właśnie urządzenia się tutaj na ziemi, zrobienia sobie właśnie z tego miejsca na ziemi ten dom na wieczność. Bo tak jak powtarzamy nieraz, prawda? Bo to już na zawsze. Na zawsze. Ktoś mówi na zawsze, a za pół roku już go między nami nie ma, prawda? Wspominamy później, jakież to miał wielkie plany. Posłuchajmy słów papieża Benedykta XVI. Kusiciel jest podstępny. Nie popycha wprost w kierunku złego, ale w kierunku fałszywego dobra, przekonując, że prawdziwie realna jest władza i to, co zaspokaja pierwotne potrzeby. W ten sposób Bóg schodzi na drugi plan. Sprowadzony zostaje do bycia środkiem. Ostatecznie staje się nierealny. Nie jest już ważny. Znika. Ostatecznie w kuszeniu idzie o wiarę w Boga. W decydujących chwilach życia, ale jeśli dobrze patrzymy, to w każdej chwili życia stoimy przed skrzyżowaniem. Czy chcemy iść za własnym ja, czy za Bogiem? Za własną korzyścią, czy też za prawdziwym dobrem, za tym, co rzeczywiście jest dobre? Jak uczą nas ojcowie Kościoła, pokusy są częścią zstąpienia Jezusa w naszej ludzkiej kondycji. Otchłań grzechu oraz jego konsekwencje. Zstąpienie, którego dokonał Jezus aż do końca, aż do śmierci na krzyżu i piekła krańcowego oddzielenia od Boga, stając się w ten sposób jakby ręką Boga wyciągniętą do człowieka, do zagubionej owcy, aby przyprowadzić ją do zbawienia. Jak uczy święty Augustyn, Jezus wziął na siebie nasze pokusy, aby dać nam swoje zwycięstwo. Nie bójmy się więc i my stanąć do walki z duchem zła. Ważne jest, że czynimy to z Nim, Chrystusem zwycięzcą. I aby być z Nim, zwróćmy się do Matki, do Maryi. Wzywajmy ją z synowską ufnością w godzinie próby, a ona pozwoli nam odczuć pełną mocy obecność swojego boskiego Syna, aby odrzucić pokusy przy pomocy słowa Chrystusa, a w ten sposób przywrócić Bogu centralne miejsce w naszym życiu. Człowiek bez wiary, człowiek, który postawił na marginesie Pana Boga swoje życie duchowe, któremu brakuje ducha modlitwy, tak właśnie poddaje się iluzji, że ten nasz czas dzisiejszy to czas zła, tylko zła. Ale któż bardziej niż my, Polacy, powinniśmy dawać inne świadectwo, przypominać sobie i innym to przesłanie Pana Jezusa Miłosiernego do siostry Faustyny, że jest to czas Jego szczególnego miłosierdzia, gdzie On właśnie poszukuje grzeszników. I świat pogrążony w grzechu ma szansę, dopóki jeszcze tu jest na ziemi, każdy człowiek ma szansę zwrócić się do Bożego miłosierdzia. I tak jak powiedziała święta Tereska od Dziesiątka Jezus, chociażbym miała na swoim sumieniu wszystkie grzechy całego świata, wzięłabym to brzemię i przyniosła do Jezusa. Tylko słowa, można powiedzieć, ale kiedy sami czegoś doświadczamy, staje się to dla nas żywym. Dlatego wiary nie można przekazać słowami. Wiarę trzeba przyjąć samemu. Trzeba w tym uczestniczyć. Bo jakżeż zrozumieć miłość? Co o niej można powiedzieć? Mój przyjaciel ze Stanów, świętej pamięci Leroy, zmarł w tamtym roku. Bardzo pomagał mi w mojej posłudze na Ukrainie. Kiedyś opowiadał mi o tym wydarzeniu ze swojego życia, też kilkadziesiąt lat wcześniej, gdzie bardzo silny, bardzo rozlegle zawał, z medycznego punktu widzenia powinien był umrzeć. Śmierć kliniczna. I dotknął tematu, który jakby i dla mnie jest żywy. Bo Pan Bóg tak nieraz paradoksalnie prowadzi, że właśnie, no, to jest zwykle tak, że prowadzi nas taką drogą, jeśli damy, pozwalamy się Jemu prowadzić, której nigdy byśmy sami nie wybrali. I właśnie na tej drodze często nie możemy tego zrozumieć. Jak to jest? Pan Bóg dawał mi na mojej drodze duchowej postać świętej Teresy od dziesiątka Jezus. A ja nie mogłem tego zrozumieć. No bo co ona takiego wielkiego uczyniła? Gdzie jest to, co by mnie tak pociągnęło? Nie bardzo mogłem to odnaleźć. No wiadomo, błogosławiony Jan Paweł II czynił ją doktorem Kościoła. Każdy z papieży od jej śmierci jakoś w sposób wyjątkowy wypowiadał się, podkreślał znaczenie dla Kościoła, jej życia, jej świętości. Ale dla mnie, no chociaż to są autorytety, tak, jakoś się to przyjmowało. I właśnie dopiero jego wypowiedź, to jego doświadczenie, którym się podzielił, Leroya, pomogło mi inaczej też spojrzeć na świętość. On mówi, że kiedy przeżywał tą śmierć kliniczną, to było dla niego bardzo trudne doświadczenie. Takiego osamotnienia, ciemności, strachu. I on wtedy taki mały, zagubiony, widzi, że zbliża się do niego jakoś postać, rozpoznaje w niej właśnie świętą Tereskę od dziesiątka Jezus i mówi, ona nic mi nie mówiła, nic mi nie wyjaśniała. Ona mnie po prostu przytuliła i ja poczułem się ogarnięty miłością i wtedy sobie powiedziałem, jakaż to wielka święta. Tak. W takich sytuacjach człowiek dopiero wtedy rozumie to prowadzenie Boże. Że wiara nie odkrywa nas, no, chociaż oczywiście porządkuje, wprowadza harmonię w to życie tu doczesne. Ale przede wszystkim otwiera nas na miłość, Bożą miłość, bo do tego jesteśmy powołani. Wieczność, szczęście wieczne to życie miłością, którą żyje Trójca Święta. I ta miłość właśnie jest miłością miłosierną, która pochyla się nad człowiekiem, nad naszą słabością. Pan Bóg nie ma jednego. To jest też taka niezwykła rzecz, że Pan Bóg nie posiada czegoś. Kiedy święta Małgorzata Alacoque, od niej mamy pierwsze piątki miesiąca, w paralemonial, Pan Jezus i miała objawienia właśnie Pana Jezusa. I w czasie jednego ze spotkań Pan Jezus mówi, chcę, żebyś ofiarowała mi wszystko. I ona tak w głębi swojego serca myśli, przecież już wszystko Ci oddałam. A Pan Jezus jej mówi, nie, to co Ty mi chcesz oddać, to jest mój dar, to jest moja łaska. A Twoja jest grzeszność, słabość, nędza. To mi oddaj, bo tego ja nie mam. Dziwny jest Pan Bóg. Dziwne są Jego pragnienia, ale jakże wspaniałe jest spotkanie z Jego przebaczeniem. Doświadczyć tego, że właśnie Jego miłość nie zna granic, chociaż my byśmy czasami tak koniecznie chcieli, żeby tę granicę postawić, że nie wolno. Tak po prostu jesteśmy tylko ludźmi. Biskup Szeroko-Radiuk, pomocniczy z Kijowa, opowiadał kiedyś w czasie swojej homilii o takim wydarzeniu jeszcze z lat ubiegłych, z niedalekiej w końcu takiej historii. Kobieta właśnie tam na Ukrainie, której w czasie snu albo na jawie, ona do końca tego nie umie powiedzieć, dla niej to była bardziej jawa, rzeczywistość, przyszedł do niej Stalin i mówi: chcę cię prosić, żebyś się za mnie modliła. Ale tam jest taki zwyczaj w kościele prawosławnym, że trzeba ze wszystkim przychodzić do kapłana. Zresztą często część osób to przyjmuje i przychodzi do księży katolickich również. Prosić o błogosławieństwo za jakąś modlitwę, intencje podejmują. I ona właśnie, zanim zacząć się modlić za Stalina, to poszła i swojemu baciuszki o tym opowiada, że miała taką historię, prosi o błogosławieństwo, a baciuszka mówi: czyś ty oszalała? Czy ty nie wiesz, kto to był Stalin? Przecież on niszczył nasz kościół. Przecież to jest wielki zbrodniarz. I zabronił jej. Nie pozwolił. Ale Pan Bóg dał jeszcze raz widocznie taką łaskę. Stalin znowu przychodzi, pojawia się, znowu nocą. Ale teraz już nie tej kobiecie, ale temu księdzu. Do niego przyszedł. I mówi: chciałem cię prosić o modlitwę. A ten ksiądz taki właśnie zbulwersowany dalej woła: jakżeż, przecież ty jesteś potępiony. Nie będę się modlił za tych, którzy właśnie w taki sposób żyli. Nie wolno się modlić. A wtedy właśnie Stalin odwraca się i już odchodząc mówi: jakżeż mało wiecie o Bożej miłości i Bożym miłosierdziu. Taka jest prawda. Mało wiemy. Ale mamy jeszcze to życie. Jesteśmy jeszcze w drodze. I wiara pozwoli nam, jeśli będziemy tylko wierni i szli, kroczyli w tej pielgrzymce wiary, ona nas przybliży do tego miłosierdzia. Taki jest plan Pana Boga. Bo każdy z nas, drogi bracie i siostro, czy to jest kapłan, biskup, kardynał, czy my tutaj zgromadzeni, każdy z nas przed Bogiem stanie jako grzesznik. Zbawienie mamy tylko dzięki Chrystusowi, dzięki Jego miłosierdziu. I w tej pielgrzymce wiary, jak już często sobie to przypominaliśmy i o czym mówi nam Kościół, przypomina, na czele pielgrzymki wiary jest Matka Boża. To do niej trzeba się zwracać. To z nią jakąś trzeba wchodzić w ten wewnętrzny dialog w czasie moich pokus, w czasie moich wyborów. To najpewniejszy przewodnik. Jeśli teraz, dzisiaj będę do niej przychodził, to jutro ona właśnie przeniesie mnie, przeprowadzi przez to, co najtrudniejsze. nie licząc na siebie dzisiaj, mogę liczyć na nią również jutro. Chciałem wam podziękować za tę rekolekcję, za ten wspólny czas modlitwy. Bardzo się cieszę. To taki ważny czas dla Kościoła, ale właśnie też ważny czas dla każdego z nas, dla naszych przemyśleń. Dziękuję, że mogłem być z wami. Proszę was o modlitwę, ponieważ tam na wschodzie to jest rzeczywiście takie, wschodnia część Ukrainy jest inna niż tu zachodnia, gdzie ta wiara jest bardziej jakoś tak zakorzeniona w życiu społecznym. Wschód jest troszkę inny. To jest rzeczywiście kraj misyjny. Trudno nawet mówić, że tam, gdzie posługuję, to jest parafia, bo przychodzi 15-20 osób na niedzielną mszę świętą. Niektórzy pytają, po co? Po co? Przecież mogą księża gdzieś tam dojechać do takiej grupki. Ale Pan Bóg ma swoje plany i swoją statystykę. Większa radość z jednego, który się nawraca, niż 99, prawda? Tyle, że właśnie bez modlitwy, bez wsparcia oczywiście jest bardzo trudno, bardzo łatwo się poddać, zniechęcić, więc o nią proszę. Chciałem również jakby powiedzieć, że to jest teraz ostatnio, miejmy nadzieję, że to będzie bardziej jakoś też nagłośnione, przypomina się o tym, że tam właśnie w tych rejonach Donbasu 120 tysięcy górników ze Śląska przechodziło swoją gehennę. Wróciło tylko 20 tysięcy. I myślę, że już chociażby w takiej perspektywie inny wymiar ma to, że ktoś na tym miejscu jednak się modli. Że jest modlitwa 1700 kilometrów stąd za tych, którzy nie powrócili chociażby. Dziękuję również za materialne wsparcie, ponieważ ono także jest potrzebne. Nie oszukujmy się, parafia 20-osobowa jest w stanie się normalnie utrzymać, funkcjonować. Nawet podstawowe potrzeby, które są, nie jesteśmy w stanie z własnymi siłami zabezpieczyć. My ze swojej strony obiecujemy zawsze modlitwę za tych, którzy nas wspierają. Szczęść Boże.